Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W Sejmie debata nad ustawą o finansowaniu in vitro, w studiu Polskiego Radia Białystok. Rozmowy o tym, co już zostało uchwalone i jakie prawo czeka nas od 2024 roku, ale wcześniej to, co warto zrobić jeszcze przed upływem terminów ustawowych. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska, a ze mną goście pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Białostockiego ZUS-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy najpierw od tych terminów, które upływają nieubłagalnie, a warto się opatrzeć w takie pieniądze chociażby, które jeszcze nam przysługują, nie wszystkim, ale niektórym, jak 300+, czyli wyprawka szkolna.
Ostatnie dni, czyli dwa ostatnie dni do 30 listopada możemy jeszcze składać wnioski o dobry start, czyli wyprawkę szkolną, 300 zł, które przysługuje raz w roku. Zawsze zdarzają się rodzice, powtarzamy to nagminnie, którzy jednak o tym zapomną. Więc apelujemy i prosimy.
Może kupili wyprawkę i zapomnieli, że w ogóle można jeszcze dostać dofinansowanie.
Tak, ale jeżeli nie pamiętają, czy złożyli wniosek o wyprawkę szkolną, to niech zajrzą na swoje konto, na platformę usług elektronicznych. I jeżeli zobaczą, że taki wniosek jest złożony, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli takiego wniosku nie ma, to warto, żeby jednak taki wniosek jeszcze złożyć, bo zostało już bardzo, bardzo niewiele czasu. A w naszym województwie takich wniosków wpłynęło ponad 90 tysięcy. Przekazaliśmy już około 40 milionów złotych na te świadczenia. Rok szkolny trwa, dzieci korzystają już z wyprawki szkolnej, więc my prosimy rodziców jeszcze o to, żeby sprawdzili, czy faktycznie te wnioski zostały złożone. A przypomnijmy, że przysługują one na dzieci, które uczą się w szkole, czyli w szkołach podstawowych, szkołach średnich, szkołach policealnych do 20 roku życia i ewentualnie do 24 roku życia, jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. Nie przysługuje studentom i nie przysługuje oczywiście naszym maluchom w zerówkach.
Bo oni nie umieją pisać.
może między innymi dlatego. Więc tu mamy już dosłownie kilka dni. Kończymy przyjmowanie wniosków z 30 listopada.
To trudny wniosek, czy rzeczywiście kilka minut i jesteśmy już posiadaczami 300 zł?
Niedługo ten wniosek ograniczy się chyba do kilku sekund nawet, dlatego że mamy taką aplikację MZUS, z której korzysta już bardzo wiele osób. Aplikację tą pobrało już ponad 100 tysięcy osób i ona jest o tyle prosta, że logując się na niej, a ona jest połączona z naszym kontem na platformie usług elektronicznych, pobieramy wszystkie dane. Więc tak naprawdę to jest kilka kliknięć, mamy złożony wniosek i zapominamy o tym, że trzeba go złożyć.
A pieniądze jeszcze przed Mikołajkami, czy już po?
Pieniądze wypłacane są na bieżąco, więc im szybciej złożymy ten wniosek, tym może być jeszcze szansa, że otrzymamy je jeszcze w tym roku.
No i nowy zestaw kredek, piórnik, też plecak. Można za to kupić, chociaż tutaj akurat nie sprawdzamy, na co rodzice wydają te 300+,
no nie,
tę wyprawkę szkolną, podobnie jak 800+. Ale jeżeli o wnioskach mówimy, to akurat jeśli chodzi o 800+, to wniosku nie trzeba.
Tak, właśnie ukazały się takie fake newsy, które bardzo nas zaniepokoiły i chcielibyśmy zdementować te plotki i przede wszystkim przypomnieć rodzicom o tym, że nie ma żadnych wyrównań w tym roku kwoty 500 na 800 zł. Faktycznie gdzieś tam na mediach społecznościowych krąży jakiś wniosek, który nie jest absolutnie wnioskiem, który stworzył Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Matki, opiekunowie przekazują sobie te wnioski, próbują je składać, ale tych wniosków elektronicznie złożyć nie można. A jak wiemy, oświadczenia rodzinne ubiegamy się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. I my ze swojej strony chcielibyśmy przypomnieć, że ta kwota 800 zł będzie wypłacana już od nowego roku. Nie składamy żadnych wniosków. Rodzice otrzymają informację o tym, że ta kwota została zmieniona i po prostu cierpliwie muszą poczekać. I nie szukać żadnych wniosków i niczego proszę nie składać, bo my na te wnioski nie będziemy reagować.
Czyli pierwsze świadczenie 800+ po 1 stycznia przysługuje rodzicom, tym, którzy prawo do 500+ mają. Tego prawa na nowo ustanawiać nie trzeba. No chyba, że dziecko urodziło się w styczniu, no to wtedy jak najbardziej coś tam można złożyć i takie pieniądze otrzymać, te 800+. Kolejny termin, o którym warto powiedzieć, czyli termin dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. A takich też trochę mamy wśród naszych
słuchaczy. W województwie podlaskim mamy w ogóle 75 tysięcy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które są płatnikami. A prawie 23 tysiące z tych osób mają długi w ZUS-ie. Niestety.
Wow.
Te długi sięgają już kwoty około 409 milionów złotych, a taki płatnik, który ma największe zaległości w ZUS-ie w Białymstoku, ma zaległość w wysokości 17,5 miliona. Więc to są naprawdę ogromne pieniądze, a czasami można zrobić coś, żeby zrobić porządek i może się ten dług zmniejszyć. Jeżeli dług jest niewielki, to można go uregulować na bieżąco, dodając kwotę do bieżącej wpłaty i ewentualnie naliczając odsetki, oczywiście korzystając z kalkulatora, który jest na naszej stronie. Jeżeli z kolei dłużnik nie jest w stanie spłacić od razu tego długu, może skorzystać u nas z układu ratalnego. Ale warto też przejrzeć dokumenty, które składaliśmy do ZUS-u, bo te wszystkie dokumenty, które trafiły do nas od 1 stycznia 1999 roku, czyli od momentu, kiedy pojawiło się te indywidualne konto dla każdej osoby ubezpieczonej, te dokumenty już nie będą mogły być korygowane. Czyli od 1 stycznia 99 do końca roku 2021 mamy czas tylko do 1 stycznia 2024, żeby cokolwiek skorygować. Czyli
miesiąc.
Tak, żeby złożyć jakąkolwiek korektę dokumentów, a są to dokumenty właśnie ZUS-DRA, RCA i RSA. Z kolei dokumenty, które dotyczą okresu od 1 stycznia 2022 roku, będziemy mogli korygować jeszcze w ciągu 5 lat. No i po upływie tych terminów poprawki mogą być sporządzane już tylko z urzędu przez ZUS i już tylko na koncie ubezpieczonego. Korekty takie ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Natomiast nie będą one miały już wpływu na zmiany w rozliczeniu z płatnikiem. Ale chcemy też pocieszyć wszystkich tych, którzy ewentualnie...
Nie tego pana, co ma 17 albo panią, 17 milionów złotych, pocieszmy.
Którzy mogą podejrzewać, że jakieś dokumenty są nieprawidłowe i obawiają się, że sami nie poradzą sobie ze zrobieniem tych korekt, a czasu jest już naprawdę niewiele. W przyszłym tygodniu ZUS organizuje dyżury dla osób, które będą zainteresowane ewentualnym wyjaśnieniem jakichś swoich spraw i właśnie sporządzeniem tych korekt, bo w ogóle sprawdzeniem, czy powinny składać takie korekty. I te dyżury będą organizowane we wtorek, środę, czwartek i piątek, czyli 5, 6, 7 i 8. 5 i 7 będzie ten dyżur od godziny 10 do godziny 12 pod numerem telefonu 85 74 86 433.
No i może na naszej stronie internetowej umieścimy, tak, żeby państwo mogli do tych numerów sięgnąć, bo zapamiętać 7 cyfr, nie tak prosto. Ale warto właśnie. A może jeszcze przyjść można, tak?
Można jak najbardziej. Zawsze można do nas przyjść, ale nie każdemu jest po drodze do nas.
Nie ma gdzie zaparkować.
Możemy umówić się na e-wizytę, możemy się umówić na zwykłą wizytę, ale wiele osób bardzo chętnie chce korzystać z porad telefonicznych, a będziemy dla państwa dostępni, więc jeżeli tylko ktokolwiek będzie chciał się dowiedzieć odnośnie swoich rozliczeń i tego, co powinien poprawić na swoim koncie, to my serdecznie zapraszamy do kontaktu w przyszłym tygodniu.
A przypominamy, że tak jest przesąd, że lepiej z długami w przyszły nowy rok nie wchodzić. 2024 rozpocząć bez długów, ale super by było, gdyby się udało. No a może właśnie też warto sprawdzić te dokumenty, do których już nie będziemy mogli wrócić, bo jak już nie będziemy mogli wrócić, a tam coś jest, co możemy skorygować i na tym skorzystać, to warto się z tym zapoznać. Więc drodzy państwo, pierwszy termin, o którym mówiliśmy, 30 listopada, czyli jutro. Wszyscy rodzice zaglądają, czy mogą skorzystać z wyprawki szkolnej 300+, a zapomnieli o tym, że mogą. Więc jeszcze proszę, przed Mikołajkami warto za taki zastrzyk gotówki. A ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą do 1 stycznia 2024, sprawdzają swoje dokumenty, które składali od 99 do 21 roku. Czytam, aby na pewno wszystko się zgadza.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
17 milionów emerytury na przykład. Wyliczyć emeryturę byłoby naprawdę fajnie. Ale my dzisiaj powiemy o innych emeryturach, a mianowicie pomóż to za emerytury. Jaki to pomost między czym a czym?
No, taki pomost między, można powiedzieć, wiekiem wcześniejszym, a wiekiem późniejszym. Takim ustawowym. Nie każdy też może z niego skorzystać, tak? Bo emerytury pomostowe są dla takich zawodów, które są wykonywane albo w szczególnych warunkach, albo w szczególnym charakterze. Określają to te zawody, określa te zawody ustawą o emeryturach pomostowych i załączniki, które są do niej, czyli załącznik numer 1 i załącznik numer 2, gdzie konkretne zawody są wymienione. Ale co chciałam tutaj Państwu przypomnieć, że od stycznia 2024 właśnie w tej ustawie o emeryturach pomostowych zostały wprowadzone takie zmiany.
Korzystne czy nie?
Korzystne. No i różnie.
Dla niektórych dla niektórych nie.
To jak zmiany. Pierwsze, został uchylony warunek wykonywania przed 1 stycznia 99 pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Teraz tą pracę można wykonywać przed 1 stycznia 2009, czyli przed momentem, kiedy weszło prawo do emerytur pomostowych. Również wprowadza się...
Czyli 10 lat dłużej, tak?
Tak. Mhm. W związku z tym te emerytury nie będą miały charakteru wygaszającego, a większa ilość osób mogła będzie z nich skorzystać. Druga taka zmiana, która dotyczy, jest to zawieszenie prawa do emerytury pomostowej bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, jeśli ktoś pracuje, w przypadku podjęcia zatrudnienia w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach na podstawie umowy o pracy, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Czyli to nie za dobre.
Jeśli tak, to jest zmiana od stycznia 2024 i tutaj trochę jest ograniczenia odnośnie zarobkowania osób, które przeszły na emeryturę pomostową z tej ustawy, wykonywały konkretny zawód, mogły pracować na umowę zlecenie, wykonując ten zawód, będąc na emeryturze. Od stycznia 2024 takie osoby będą musiały zawiesić prawo do tego świadczenia.
A jeżeli będą wykonywały inny zawód, to mogą?
Inny zawód, tak.
Mogą.
Chodzi o ten zawód, z którego została ustalona... Tak,
ale z emerytury pomostowej.
Jest tutaj troszeczkę inaczej. Więc jeśli osoba... Ten przepis dotyczy wniosków i prawa do takiego świadczenia po styczniu 2024. Więc jeśli w tej chwili jest składany wniosek o emeryturę pomostową, nie jest wydana jeszcze decyzja, albo decyzja będzie wydana i nie będzie prawomocna i ktoś będzie pracował na tej umowie zlecenie, to te nowe przepisy tego nie dotyczą. Dotyczą tylko tych, którzy przejdą na te świadczenie od stycznia 2024. Czyli teraz osoba, która pracuje na umowie zleceniu na emeryturze pomostowej, w tym charakterze, z którego przeszła na tą emeryturę, będzie mogła dalej kontynuować te zatrudnienie na tej umowę zlecenie. To jest na dzień dzisiejszy i to, co taka najbliższa przyszłość, która czeka emerytury pomostowe. Jeszcze jest jedna zmiana.
Jeszcze tu dopytam, ale do momentu, kiedy ta umowa obowiązuje, bo jeżeli będzie zawierana następna umowa, to już wpadamy w te nowe przepisy.
No już nowe przepisy. Natomiast jeśli chodzi o to, kontynuacja. Także,
Chciałam odpowiedzieć, że może warto zawrzeć jeśli taką dłuższą umowę.
Umowy są zawierane. Natomiast jeszcze rzecz dotyczy prawa do rekompensaty, która też wynika z ustawy o emeryturach pomostowych, a rekompensata jest przyznawana jako dodatek do kapitału początkowego ze względu na to, że ktoś posiada prawo do tej emerytury, ale nie skorzystał z niej, z tej wcześniejszej, tylko postanowił pracować do końca
wieku.
Więc tutaj ta rekompensata nie będzie przysługiwała osobom, które mają ustalone prawomocną decyzją prawo do emerytury wcześniejszej. Chodziło o to, że jeśli osoba ma emeryturę wcześniejszą ustaloną, ta decyzja jest nieprawomocna, mogła wycofać ten wniosek o to świadczenie i ustalaliśmy tę rekompensatę. Więc tutaj jest takie jakby ograniczenie, że tylko do decyzji tej prawomocnej możemy cokolwiek zrobić. No i oczywiście te szczególne warunki liczą się tylko do 1 stycznia 2009, czyli to, co nie obejmuje przepisy ustawy emerytury pomostowej. To jeśli chodzi o emerytury pomostowe.
To ja jeszcze jedno pytanie, bo wiek emerytalny wiemy, 60 kobieta, 65 mężczyzna.
Nie, przy emeryturze pomostowej.
Nie, no, taki normalny. A normalny tej pory obowiązujący, tak. 60-65, a właśnie, a przy pomostowej?
Mężczyzna 60, kobieta 55 lat życia i musi mieć oczywiście 25 lat pracy. Ogólnie w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To jest taka podstawa tego świadczenia emerytalnego.
Czyli 5 lat wcześniej.
Tak, i ta emerytura pomostowa jest przyznawana do osiągnięcia tego powszechnego wieku emerytalnego. To nie jest emerytura taka na stałe. To jest tylko do wieku emerytalnego.
Ale ona jest jakoś ograniczona? Ona jest mniejsza niż ta normalna emerytura?
Nie, ona jest liczona taka normalnie, tak jak emerytura w wieku 65 czy 60 lat, z tym, że oczywiście inne warunki
życia,
są
tak?
W wieku 55, a inne są w wieku 60 lat, tak? Także inna waloryzacja kapitału początkowego, inna waloryzacja składek, bo jeśli ktoś skończy tą emeryturę pomostową, czyli wygasa ona z dniem poprzedzającym osiągnięcie tego wieku emerytalnego, no to wniosek o tą emeryturę w wieku powszechnym skutkuje obliczeniem na nowo tego świadczenia. Oczywiście przy emeryturze pomostowej, jeśli ktoś pracuje, może sobie raz w roku doliczać również składki do tego świadczenia, jeśli przepracował, czyli podwyższać sobie te świadczenie emerytalne.
Ponieważ tak doradzamy trochę naszym słuchaczom, to tak myślę, że ci, którzy na tych emeryturach pomostowych są i rzeczywiście pracują w tym samym charakterze, z którego odeszli, no warto, żeby w tym grudniu zadbali o to, żeby te ich umowy trochę tak, no jeżeli oczywiście planują pracować dalej od 2024 roku, żeby one taki dłuższy okres obowiązywały, bo to będzie korzystniejsze dla nich zdecydowanie.
Takie. No chyba, że zmienią pracę.
Chyba, że zmienią charakter tej pracy, prawda? Albo zawód z innego zawodu, inny zawód będą wykonywać niż ten, z którego pobierają emeryturę. To jedna zmiana. I jeszcze mam taki punkt. Zmiany w emeryturach nauczycielskich.
Tak. Te zmiany w emeryturach nauczycielskich...
To dopiero będzie.
Będą, to znaczy to jest emerytura nauczycielska oraz w nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, które wchodzą od 1 września 2024.
Muszę jeszcze o te rekompensaty dopytać, bo tak, właśnie, ta rekompensata, ona jest naliczana kapitału początkowego automatycznie, tu wniosków nie trzeba ani się interesować, tym nie muszą ci, którzy mają prawo?
Jeśli osoba składa wniosek o emeryturę, my z urzędu badamy prawo do rekompensaty.
No tutaj wniosku nie trzeba, to już się uspokoiłam. To proszę, tak, co z tymi nauczycielami?
Co z tymi nauczycielami? Więc w karcie nauczyciela został dodany jeden artykuł 88a, czyli taki...
Ładny, no.
Ładny.
Numer.
Artykuł, chodzi o emerytury wcześniejsze, gdzie osoby będą mogły skorzystać z tych świadczeń w wieku mniejszym niż 60-65 lat. Tylko, że tutaj warunki są takie...
Korzystniejsze czy mniej korzystne do dotychczasowych?
To wszystko zależy od każdej sytuacji, każdej osoby. W każdym razie tutaj musi pierwszy warunek to pracę w charakterze nauczyciela trzeba rozpocząć przed 1 stycznia 99. Mhm. Mieć okres składkowy co najmniej 30 lat, w tym 20 lat faktycznego wykonywania pracy jako nauczyciel, wychowawca w wymiarze co najmniej jednej, drugiej etatu. Oczywiście rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. I wysokość tej emerytury nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury. I taka emerytura nie przysługuje dla osoby, która ma prawo do emerytury na podstawie artykułu 88 Karty Nauczyciela. Już mówię, o co chodzi. Mhm. Na podstawie artykułu 88 Karty Nauczyciela, który wygasł de facto z końcem roku 2008, osoby mogły przejść na te świadczenie emerytalne bez względu na wiek, mając właśnie te warunki 30 lat, 20 w zawodzie nauczyciela i te świadczenie w całości było wyliczane według starych zasad. Mhm. Czyli okresy składkowe, nieskładkowe, kwota bazowa, wynagrodzenia. Natomiast ta emerytura będzie liczona całkowicie według nowych zasad, czyli zwaloryzowany kapitał początkowy, składki dzielona przez średnie dalsze trwanie życia. Stąd jest też zapis, że jej wysokość nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury. A z tego to wynika, ponieważ już we wrześniu 2024 będą mogły przejść osoby, nauczyciele, którzy są urodzeni przed 1 września 1966 roku. I tu chodzi o to, aby te świadczenia były w jakiejś kwocie takiej rozsądnej, tak? Przyzwoitej. I tak oznacza to, że już od 1 września 2024
najniższą może emeryturę też osoba, nie można nazwać tak przyzwoitą za bardzo.
Która tak. ma co najmniej 58 lat życia. I tutaj w artykule 93c Karty Nauczyciela są takie widełki dotyczące tych osób, które mogą przechodzić. Od września 2025 to są urodzeni po 31 sierpnia 66, a przed 1 września 69, a od 1 września 2026 nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 69 roku. Jakie będzie zainteresowanie tego rodzaju świadczeniami i czy ktoś z tego skorzysta, to trudno w tej chwili mówić, tylko sygnalizujemy to, że jest taka możliwość, która jest taka zmiana w ustawie, która wchodzi właśnie od 1 września 2024 roku, jeśli chodzi o kartę nauczyciela. Natomiast jeśli chodzi o świadczenia kompensacyjne, to tutaj w świadczeniach kompensacyjnych zostały dołączone pewne grupy zawodowe pracujące w pewnych instytucjach pedagogicznych, które mogą skorzystać teraz z tego świadczenia nauczycielskiego, a przedtem nie. Są to publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
Czyli doradcy i zawodowi, tacy, psychologowie.
To zostało rozszerzone i to też wchodzi od 1 września 2024. To takie zmiany, które są do tych nauczycieli.
No to ta akurat
tych
zmiana, myślę, że jak najbardziej.
Przypomnę również, że dalej jest to świadczenie NSK, tak? Także ktoś, to jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z których osoba może skorzystać, rozwiązując ten stosunek pracy. Natomiast tutaj to jest innego rodzaju świadczenie, inne warunki trzeba spełnić, tym bardziej wiekowe, może osoby młodsze troszeczkę
też skorzystają.
Będą chciały skorzystać.
Albo, właśnie, jeśli będą chciały, będą miały taką możliwość, obowiązku nie ma, ale możliwość jest.
Zawsze wszystko jest na wniosek.
Tak jest. Serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi były dziś pani Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy z ZUS w województwie podlaskim.
Dziękuję bardzo.
I pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalnych rentowych. Również dziękuję. Na pewno o tych zmianach będziemy jeszcze rozmawiać. Państwu przypominamy, żeby dbać o swoje i dbać o siebie. A za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Ale zostańcie Państwo z nami. Warto.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.